Byliśmy w Sejmie o godzinie 10 w Odysei Wyborczej, a teraz Sejm przyjechał do nas Kacper Płażyński. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu.
Gdańsk, Prawo i Sprawiedliwość, adwokat i autor książki, ale zanim o książce, zanim o polityce, to pan poseł przyjechał do Radia Wnet i wpadł w wir. Najpierw w tłum, nie wiem czy to jest dobre słowo, ale w grupę dzieci z Kazachstanu, które uczą się czytać po polsku u nas w redakcji. Nie wiem, czy pan poseł im pomógł się uczyć, czy nie pomógł?
Wypiliśmy kawkę, chwilę porozmawialiśmy. Niektórzy nie są w Polsce pierwszy raz. Niektórzy tak, pierwszy raz, ale wszyscy lepiej lub gorzej mówią po polsku, więc to wspaniale, że na rzeczywiście kazachskich stepach dalej po polsku się mówi i mimo, że to już jest przecież któreś z pokoleń,
czasami
które tam
już
żyje,
bardzo odległe,
to jednak ta kultura, której nośnikiem język jest najważniejszym, przetrwała i ci młodzi ludzie, dla nich to jest duża wartość.
I co ciekawe, wcale nie jest tak, że każdy z nich chce ten Kazachstan opuszczać. Nie są to często ludzie bardzo biedni, bo mamy obraz Polaków w Kazachstanie jakoś takich biednych, że tylko czekają na repatriację, a to różnie wygląda.
Jak ktoś się gdzieś wychował, no to naturalnym jest to, że to jest też ich ojczyzna, ale cieszę się, że o Polsce pamiętają i że są z Polski dumni ze swoich korzeni.
A my jesteśmy dumni z Justyny Miguły, bo to dzięki jej działaniom i radio i poza radiem jest możliwe to, żeby młodzież i dzieci, bo są głównie dzieci z Kazachstanu tu obok nas, niedaleko, zajęły nam redakcję, co prawda, ale radzimy sobie, to nie potrwa długo, wrócimy, ale to bardzo miły ciężar, że w naszym stalniku palkowym trwa taka akcja. Nie byłoby to też możliwe, oczywiście bez patronów. Przerwa na reklamę patronite.pl/radiownet, tam państwa zachęcam, ale było też inne spotkanie z patronem właśnie u nas w redakcji, który pytał się, co żeście złego zrobili przez 8 ostatnich lat. Przynajmniej tyle usłyszałem, że taki był temat rozmowy, to ją przyniosę do studia. Jak pan poseł odpowiada na głosy wyborców, bo to zakładam był wyborca Prawa i Sprawiedliwości, na to pytanie, co żeście tam złego zrobili, że władzę oddajecie.
Znowu, panie redaktorze, o tym samym. Już myślę, że tyle czasu od wyborów minęło, że ta analiza już się odbyła. No ja mogę
nie
powtórzyć
tylko tu w redakcji Radia Wnet Patroni.
Powtarzam za każdym razem, że udało się bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj chociażby ogłoszone zostało przez Eurostat dane dotyczące portów w Unii Europejskiej, portów wielkomorskich. I wynika z tego, że port w Gdańsku wskoczył na 10. miejsce wśród wszystkich największych portów Unii Europejskiej i jest najszybciej rozwijającym się portem w Unii Europejskiej w ciągu ostatnich 8 lat. I z tego jako gdańszczanin, jako Polak jestem niezwykle dumny. I to jest jeden z takich wielu przykładów tego, jak Polska się rozwijała za naszych rządów. Natomiast uważam, że straciliśmy te 2-3%, których byśmy potrzebowali do tego, żeby dzisiaj czy jutro rządzić, bo jeszcze rządzimy, ale prawdopodobnie nie będziemy mieć większości. To jest trochę więcej skromności, więcej pokory, więcej takich, wydawałoby się, banalnych, oczywistych rzeczy, ale których przy zużywaniu się naturalnym władzy, która już trwa 8 lat, czasami brakuje takiej refleksji i myślę, że nie kwestie gospodarcze, nie kwestie kierunków rozwoju Polski, ale kwestie takie bardziej drobne, obyczajowe.
No, takie zirytowaliście Polaków.
Niektórzy pewnie zirytowali Polaków i zabrakło nam tych niewiele, ale nam zabrakło.
Ale to chce wszystko to rozwijać.
Ale nic nie jest do nienaprawienia, bo dalej jesteśmy najsilniejszą partią w Polsce, najsilniejszym środowiskiem. I obawiam się, że Polacy po tej aferze wiatrakowej szybko zobaczą, że wpuścili poniekąd konia trojańskiego.
A właśnie, ustawa wiatrakowa. Pan poseł tego już przyznał się, że nie widział, bo już jechał do nas do studia z Sejmu, ale ja widziałem na ekranie naszego komputera radiowego, że faktycznie pani poseł Hennig-Kloska dostała kwiat od swoich kolegów. Nie bardzo wiadomo za co, za wystąpienie, które miała, czy za rolę, którą odegrała. Te kwiaty będą symbolem i zwieńczeniem sprawy wiatrakowej.
To jest niesłychane, bo oczywiście ten projekt ustawy, on w bardzo wielu kierunkach jest po prostu dla polskiej gospodarki, również energetyki, więzi społecznych niebezpieczny, ale pani Hennig-Kloska przyznała publicznie, że to akurat ona wprowadziła poprawkę, że można budować czy stawiać wiatraki w odległości 300 metrów od miejsc zamieszkania. Ja zakładam, że to nie ona, ale ona wzięła ten najbardziej działający na wyobraźnię argument na siebie. Pewnie Donald Tusk, który przecież na pewno musiał wiedzieć dokładnie, jak ten projekt ustawy wygląda, bo on idzie tak szeroko gospodarczo na ratunek niemieckim firmom, że nie sądzę, żeby Donald Tusk o tym nie wiedział. A jednocześnie taka osoba, no jednak skompromitowana w moich oczach, dostaje kwiaty. Znaczy nie wiem, za co dostaje te kwiaty. No, kiedyś... Wycofują się z projektu. Właśnie dzisiaj się dowiedzieliśmy, że projekt został wycofany, a twarz tego projektu dostaje kwiaty. Znaczy przyznam szczerze, że to będzie bardzo... Użyję języka młodzieżowego, memogenne chyba w przyszłości.
Kiedyś Sławomir Nowak, jak był ministrem transportu, był wniosek o wotum nieufności, obronił się ten, w sensie wniosek nie został przegłosowany, minister się obronił i też dostał wielki bukiet kwiatów, to też było dość symboliczne, ale to był inny moment rządów, teraz to opozycja, czyli większość sejmowa chce do rządu, ta debata nad cenami energii mówi, jest jeden refren tam, oddajcie nam w końcu władzę. Przegraliście, Polacy dali werdykt, dajcie nam rządzić, a nie opóźniacie. My byśmy to wszystko załatwili, bo sprzątamy z energią także no,
już
po was.
Przecież wasz już widać,
bałagan. Sprzątamy, mówi większość sejmowa.
Ręce świerzbią, żeby naciskać guziki w projektach, które są przeciw polskiej gospodarce, a mają działać na korzyść zagranicznego kapitału, jak w tym przypadku. Myślę, że nie bez powodu ten projekt, tak niezwykle kontrowersyjny, który ustalałby w Polsce najbardziej liberalne prawo, jeżeli chodzi o stawianie farm wiatrowych w Polsce, najbardziej liberalny sposób w całej Unii Europejskiej. Nie byłoby drugiego takiego prawa w żadnym państwie Unii Europejskiej tak liberalnego. Oni już chcieli to zrobić na samej początku kadencji. Jeszcze nawet zanim się dowiemy, kto ostatecznie będzie rządził Polską, poza konsultacjami społecznymi, bo przecież temu też służą projekty poselskie, nie ma wymogu konsultacji społecznych z Polakami. No myślę, że Donald Tusk wyszedł z założenia, że te najbardziej kontrowersyjne projekty trzeba odpalić na samym początku, żeby potem mieć to z głowy, a żeby Bauer był zadowolony.
A z drugiej strony jest taka narracja, no sprzątamy po PiSie. To jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość stawiła tak rozedrgany, tak rozwalony system energetyczny, że nie tylko dopłaty trzeba, ale trzeba natychmiast stawiać wiatraki, które wyżeście blokowali, bo to pomoże polskiej energetyce, to zapewni nam tanią i stabilną energię na przyszłość.
Przecież my realizujemy od kilku lat i on już w ciągu 2 lat pierwsze farmy wiatrowe na szelfie Morza Bałtyckiego będą już ukończone. Docelowo ponad 20 megawatów mocy z farm na Morzu Bałtyckim, ale to są inne warunki geologiczno-atmosferyczne. Wieje bardzo na Morzu Bałtyckim. To jest jedno z najbardziej takich wietrznych miejsc na naszym kontynencie i tam nie ma kosztów społecznych. Tam te wiatraki nawet nie będą widziane z brzegu naszego
z plaży
morza,
więc no, bałtyckiej. To
jest
prawda,
zupełnie
ale
co innego.
Też jest drogie i to trwa. Tu chodzi o szybki efekt, żeby przedsiębiorcy, ci duzi, ale też ci mali, mogli szybko wejść
no,
i szybko budować na lądzie.
Ale jeżeli chodzi o szybkie efekty, to my zrealizowaliśmy wytyczne Komisji Europejskiej, jeżeli chociażby o kwestię farm fotowoltaicznych, że już dzisiaj to, co osiągnęliśmy, to jest norma, która miała być osiągnięta w 2025 roku.
No,
więc tam, gdzie jest to bezpieczne i rozsądne, czyli na przykład fotowoltaika, tam poszliśmy jak najdalej się dało. Jeżeli chodzi o farmy wiatrowe na lądzie, to ja uważam, że to jest robienie z polskiej gospodarki śmietnika i to jest wczynanie awantury społecznej, niszczenie społecznej tkanki w Polsce. Coś, co nie jest dochodowe, bo już dzisiaj, no poza tym najpierw trzeba przygotować sieć elektroenergetyczną, żeby móc tak, nie wiem, liberalizować te przepisy. To jest bez sensu.
Tego, ale
bo już dzisiaj
około
30% czasu, kiedy wiatraki w Polsce, te, które w tej chwili są na lądzie, mogłyby pracować, nie pracują z uwagi na to, że nie dałoby się tej energii skumulować nigdzie. I gdyby dopuścić ich pracę, to by rozsadziło sieć elektroenergetyczną.
O tym mówią eksperci, ale jest też argument polityczny. Pani Paulina Henik-Kloska już się pojawiła w tej dyskusji, pewnie jeszcze się pojawi. Mówi tak i pojawi się po raz pierwszy bohater naszej dyskusji. Mówi tak, ci, którzy nie chcą głębokiej liberalizacji, są za tym, żeby sprowadzać węgiel i gaz. Skąd? Ze wschodu.
Ja zaraz
usiądę. To są... No, ja
siedzę,
tylko cytuję,
pan poseł siedzi,
a ja cytuję, to nie wiem, jak pan poseł się trzyma w Sejmie, bo cytuję in extenso niemalże wypowiedź pani Henik-Kloski z Sejmu, że ci, którzy
muszą być,
to są agenci Putina.
Muszą być stabilne źródła energii, żeby równoważyć niestabilne, takie jak wiatr czy słońce. I receptą na to są, na przykład jest atom, który realizujemy i który wszystko wskazuje na to, jakbyśmy my rządzili przynajmniej, żeby powstał w ciągu najbliższych do 2033 roku. Zobaczymy, jak będzie za rządów Tuska, bo Tusk już mówił, że może należałoby zmienić lokalizację elektrowni jądrowej w województwie pomorskim, a to de facto znaczyłoby, że startujemy po prostu od zera, jeżeli chodzi o te procesy inwestycyjne. Atom jest w przyszłości nie tylko Polski, ale uważam, że i świata, jeżeli chodzi o te kwestie celi klimatycznych, ale też rozsądnych cen za energię. I taka jest rzeczywistość. Niemcy, które postawiły na OZE i w swoim miksie mają 20% z wiatru i z fotowoltaiki, otwierają kolejne elektrownie gazowe. W tej chwili trwa realizacja 97 budowy elektrowni gazowych w Niemczech, dlatego, bo potrzebują stabilnej źródła energii.
I potrzebują też węgla i ten węgiel
oczywiście
też tam wcale brunatny nie jest likwidowany.
Przy okazji warto zauważyć, że Niemcy nie mają podpisanej ani jednej umowy na długoterminowe dostawy gazu do Niemiec. No co to znaczy? Jeżeli budują 97 elektrowni w tej chwili na gaz, bo inaczej ich gospodarka padnie, bo okazuje się, że OZE nie są tak wspaniałe, jak kiedyś Niemcy myśleli, no to bez taniego gazu, no skąd?
Z Rosji.
To Niemcy po prostu gospodarczo, nie chcę powiedzieć, że przepadną, ale staną się nagle państwem na tyle konkurencyjnym, że będą na przykład z Polską stale przegrywać w wszelkich wyścigach.
Dobrze, a ten argument
Więc Niemcy robią wszystko, żeby biznes z Rosją rozpocząć ponownie.
No, a pani Henning-Kloska może jest walczącą o to, żeby tego Putina było jak najmniej w Polsce.
Pani Henning-Kloska przygotowała, a przynajmniej mówi, że była współtwórcą projektu Platformy Obywatelskiej, bo on mówiła, że to z Platformy szedł do niej ten projekt, który jest ewidentnie napisany przez wiatrowych lobbystów, a w Polsce producentami i stawiaczami farm wiatrowych, czy przede wszystkim producentami, są firmy zachodnie, przede wszystkim niemieckie, a Siemens w ostatnim roku miał 5 miliardów euro strat, dlatego, bo nikt od nich już tych wiatraków kupować nie chce.
A teraz być może kupi je Polska. Czyli co, nie przyjmuje pan się takimi połajankami ze strony pani Pauliny Henning-Kloski?
Jeszcze jedno, jeżeli chodzi o kwestię ustawy wiatrakowej, bo to umyka. Bo Polacy słusznie domagają się, żeby firmy, które miały nadmiarowe zyski tak zwane po tych turbulencjach na rynku energii, żeby po prostu płaciły. I Orlen jako największa polska spółka energetyczna też powinna płacić z tych nadmiarowych zysków, tak żebyśmy mieć tańszy prąd. A dlaczego większość sejmowa przygotowała taki projekt ustawy, która tak naprawdę obciąża tylko Orlen opłatami, żebyśmy mieli tańszy prąd, a wyłącza z tych opłat wszystkie inne firmy, również niemieckie, francuskie, które równe kokosy, równie duże kokosy jak Orlen, proporcjonalnie równie dobrze kokosy jak Orlen na tym rynku energii przez ostatnie 2 lata robiła. To jest zupełnie coś innego niż jak my w tym roku prowadziliśmy te sprawy. W tym roku też obowiązywała taka ustawa, tylko że ona od każdego brała te pieniądze, nie tylko od polskich spółek, ale również zagranicznych spółek. Oni chcą, żeby tylko Orlen płacił.
To teraz pan poseł w ogóle spadnie z
krzesła.
Czyli
zwalić w naszą narodową spółkę, żeby niemieckie nie musiały płacić, też zrzucać się na to, żebyśmy mieli tańszy prąd. No kto na tym zyska?
Pan poseł nie Polacy. Nie wie, ja wiem, jaki jest argument, kontrargument opozycji, dlatego nie ma tych podatków czy opłat przedłużonych na OZE, bo nie zrobił tego rząd, bo rządowa opłata kończy się w tym roku. Dokładnie tak powiedziała Henning-Kloska z mównicy sejmowej. Pani poseł Pauliny Henning-Kloska.
No nawet nie wiem, jak to komentować. Brakuje mi słów, to jest brak logiki w ogóle w tej wypowiedzi. Znaczy nie bardzo jakby można mówić, wszystko można mówić i ważne, żeby mówić, może niektórzy tak wychodzą z takiego założenia, bo jak się mówi, to ktoś może odnieść wrażenie, że ktoś mówi cokolwiek sensownego, ale to jest pozbawione jakiejkolwiek logiki, to co powiedziała.
Nie, bo o to chodzi właśnie, bo to jest nowy projekt, że ten, który jest wygrany w tym
roku. Nasz projekt jest
roku,
przygotowany i już od 2 miesięcy co najmniej jest w Sejmie. A dzisiaj się dowiedzieliśmy, swoją drogą, nasz projekt tej kwestia wsparcia polskich konsumentów i przedsiębiorców, czyli w ramach tego obniżania cen za energię, miał być dzisiaj rozpatrywany na komisji.
Nie
tak
będzie.
Zostało to powiedziane przez marszałka Hołownię tydzień czy 2 tygodnie temu, że dzisiaj będzie rozpatrywany na komisji. Okazuje się, że dzisiaj spadł z komisji.
Nie będzie tej.
Bo nie chcą rozpatrywać naszego projektu, a swój wycofali.
I będzie wsparcia. Zobaczymy, kiedy będzie ten projekt, zobaczymy też, jak będzie cena energii. No dobrze, ale my od bieżącej polityki musimy przejść do tego, co jest ponadczasowe, chociaż od 24 lutego roku 2022 wszyscy już walczą z agenturą Rosji w Europie, a pan poseł napisał książkę, która pokazuje, że były czasy,
wszyscy? Kiedy... Serio?
no jak patrzę na polską scenę polityczną, to wszyscy, nawet Krzysztof Bosak jest teraz tropicielem rosyjskiej propagandy, jak dobrze poszukać, a Platforma zawsze walczyła z Putinem, od kiedy świat światem. Przynajmniej tak wynika z wypowiedzi polityków tej partii aktualnych.
No, uwielbiam wypowiedzi szczególnie Radosława Sikorskiego, który mówił, że Rosja w NATO powinna być. Już po ataku na Gruzję to mówił.
Wszystko wokół książki Wszystkie pionki Putina. Pytanie, po co poseł publikuje taką książkę, zamiast zająć się jakimiś poważnym sprawem, jak ładny bałmot, żeby powiedzieć, kto jest kim, albo dobrze przygotować sobie.
Bo ludzie łatwo zapominają, plus na polskim rynku dawniczym nie było książki, która opisywałaby relacje i budowanie tego uzależniania Europy od Rosji w ciągu ostatnich 20-30 lat, mówię tutaj o całym Zachodzie, pokazuje w tej książce od świata mediów po ludzi kultury, celebrytów, polityków, jak byli kupowani przez Rosję. Dotyczyło to nie tylko Europy Zachodniej, dotyczyło to też Stanów Zjednoczonych. Niestety mam wrażenie, że część trumpistów jest pod urokiem Rosji. Pokazuje w tej książce nie tylko te kwestie gospodarcze i takiej, nazwijmy to, legalnej korupcji, gdzie po prostu po kończeniu pracy jako polityków, premierów, kanclerzy dostawali intratne stanowiska w spółkach skarbu rosyjskiego, państwowych spółkach rosyjskich, ale też pokazuje chociażby świat mediów, ile tygodników publikowało rosyjskie treści za pieniądze, najważniejszych tygodników. Nie wiem, czy pan wie, panie redaktorze, że przez ponad dekadę rosyjskie media publiczne w 28 gazetach, najważniejszych gazetach świata, czy Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, ale też na przykład Chin, co tydzień publikowały swoje dodatki przedstawiające Rosję jako mocarstwo, jako kogoś, bez którego nie da się tworzyć ładu światowego, albo Władimira Putina prezentującego jako osobę niezwykle wrażliwą, kochającą zwierzęta, szczególnie psy labradory. I przez 10 lat każdego roku ponad miliard euro Rosja tylko w tym zakresie do tych 28 gazet pakowała tyle pieniędzy. Więc potem nie dziwić, że Władimir Putin na przykład był zapraszany przez redaktora naczelnego Financial Times, czyli chyba najbardziej elitarnej gazety na świecie, najbardziej wpływowej wśród elit na świecie, finansjery. Wywiady, w których pan redaktor naczelny tak prowadził wywiad, że Putina nie pytał ani o Ukrainę, ani o Gruzję, ani o żadne kwestie problematyczne, tylko pytał go, jak widzi przyszłość Europy za 10 lat na przykład.
Bo kto płaci, ten dyktuje. Dokładnie. Pytania nam płacą patroni, to oni dyktują pytania. patronite.pl/radiownet tej audycji, jak i każdej innej, państwo mogą oglądać.
Niestety,
i słuchać.
Ale Europa była i jest prorosyjska.
Ale do tego wrócimy. To Kasper Bożyński, wszystkie pionki
Putina.
A Rosji
udało się stworzyć mit również dla części konserwatystów na świecie, że oni są ostoją konserwatyzmu, a oni są zaprzeczeniem jakichkolwiek
wartości. A do tego też przejdziemy, ale chciałem od początku tej książki, bo ona zaczyna się takim trywialnym zdaniem, że droga Putina czy Rosji do Europy wiedzie przez Berlin. Prawda, która w tej chwili coraz częściej będzie zaciemniana, że te związki nagle gdzieś będą uciekać z opinii, czy z debaty publicznej.
To nawet sami parlamentarzyści niemieccy, chociażby z CDU, otwarcie to mówili, że decyzja Merkela, wcześniej Schrödera, to były błędy i że to Nord Streamy doprowadziły do możliwości takiego frontalnego ataku na Ukrainę. To nie jest żadna tajemnica, to są po prostu fakty. Dzisiaj niestety osoby, które były współodpowiedzialne za Nord Stream 1 i 2, na przykład Manuel Schweinsick, czyli premier Mecklenburgii Pomorza Przedniego, dostają awansy, bo została pani premier przewodniczącą Bundesratu, czyli odpowiednika polskiego Senatu, a to ona była patronką. Bez niej Nord Stream 1 i 2 nie byłyby możliwe do przeprowadzenia. Więc to nie jest tak, że ci ludzie zostali osądzeni chociażby etycznie i jakoś wpadli w niełaskę w niemieckiej polityce. Nie, wręcz przeciwnie, oni wracają na salony, a nawet pną się w szczeblach kariery.
Książka jest gęsta, jest naprawdę gęsta od faktów, nazwisk, dat, kwot, także w zasadzie trzeba by ją czytać nie jak książkę popularną naukową, tylko jak książkę naukową, bo każda strona to jest kilka.
Pan nie odstrasza. Dużo słyszałem recenzji, że da się to czytać całkiem przyjemnie.
Nie, da się to czytać. Nie. Pan poseł, słusznie, bardzo dobrze, bardzo słuszna uwaga autopromocyjna. Da się czytać, ale jest książką, która naprawdę powoduje, że człowiek może się zagubić w gąszczu powiązań, dlatego pytania będą dotyczyły ogólności. Czy pan poseł już rozumie po napisaniu tej książki, jak Putin korumpuje polityków? w jaki sposób, jakie mechanizmy działają, żeby, bo tak że pokazuje, panie że rektorze, bardzo wielu udało
się skorumpować. Przykład pionka Putina sprzed 3 tygodni, kiedy sprawa znalazła swoje światło dzienne. Pan Zajpel, znany niemiecki autor książek o Rosji, również o Władimirze Putinie, uważany za jednego z najwybitniejszych niemieckich znawców tematu Europy Wschodniej czy Rosji. Okazuje się, że wziął 800 tysięcy euro od jednego z oligarchów blisko związanych z Putinem za to, że napisał książkę o Putinie. Co, dostał 800 tysięcy euro za darmo, czy za to, żeby ta książka wyglądała tak, a nie inaczej, żeby miała wydźwięk taki, a nie inny. Dzisiaj nie musi przyjść agent KGB, FSB albo jakiejkolwiek służby rosyjskiej, żeby zrobić z ciebie ich, no to w tym przypadku nawet niepożytecznego idiota, co po prostu agenta wpływu, tylko przelew idzie z Kajmanów przez jedną ze spółeczek od innego z oligarchów. Wszystko jest na papierze zgodne z prawem, no ale taki niezależny autor realizuje politykę po prostu Władimira Putina, Kremla, ocieplając wizerunek, tworząc mit, że bez Rosji nie da się niczego w Europie zbudować. I tak się po prostu korumpuje. Korumpuje się w taki sposób, żeby potem nie trafić do więzienia. Nie jest się oficjalnie agentem, ale tak naprawdę jest się agentem Kremla.
A z drugiej strony jest tak, że wiele tych osób to już są politycy emeryci. Pan jest taki, można wyłowić z tego gąszcza faktów, nazwisk, różnych sposobów. Taki prosty mechanizm. Był polityk, coś robił, jak był politykiem, ale dopiero oficjalnie, tak namacalnie zostaje ukoronowany, wynagradzany dopiero jak przychodzi na emeryturę. Jak to wygląda? To jest taki schemat, że najpierw pracuj dla nas, a potem na emeryturze my ci damy dobrą...
Za coś chyba dostaje tą propozycję.
No Gerhard Schröder koronny, ale to bynajmniej nie jedyny przykład
raczej
polityka.
Nie za to, że był niezależnym od Rosji politykiem, tylko raczej realizował jej cele i potem dostawał tą właśnie właściwą emeryturę od Rosji. No to dość oczywiste.
Nie, ale to nie ma, może jest spokojnie, może póki ci politycy są aktywni, to są grzeczni, a dopiero potem się korumpują, panie pośle.
No to jest nielogiczne. Po prostu.
Nie,
to nie byłoby,
tak? Nie byłoby takie proste, nie byłoby takie piękne.
Jeżeli ktoś komuś daje miliony euro, to raczej za coś, albo z wdzięczności za coś, a nie po prostu, bo jest hojny i lubi nagradzać europejskich polityków, którzy idą na emeryturę za nic.
Coś, to jest w tej książce wyjątkowe, to jest jej obiektywizm, czego się po polityku nie spodziewałem. I chyba nawet taki był cel tej książki, żeby pokazać, że polityk może wyjść z pewnych ograniczeń własnej formacji, bo nie raz, nie dwa na łamach tej książki krytykuje pan prawicę europejską, partię, z którymi wy czasami bardzo blisko współpracujecie.
Tak, no jak nie krytykować, jak... Jeżeli mówię, że Zachód jest prorosyjski, to mam na myśli i Le Pen, i Jacques'a Chiraca, i Macrona, tak naprawdę wszystkie ugrupowania, zdecydowana większość. No, co mam powiedzieć? No, tak, ten Zachód jest skonstruowany, wynika to z bardzo różnych powodów. No, w tej książce, jak ktoś jest zainteresowany, to myślę, że dowie się o części tych powodów, dlaczego tak jest. No ale my jako największe państwo w Europie Środkowej, które budowało przez ostatnie 8 lat swoją wiarygodność w walce z rosyjskim imperializmem, zarządów Prawa i Sprawiedliwości, musimy trzymać ten kurs i nie pozwolić, żeby nowy rząd w Polsce to wszystko zmarnował. Tam, gdzie jest dla nas szansa, też w Unii Europejskiej, w kontekście tych tematów o zmianie traktatów i tak dalej. My musimy jako Polska dalej iść w kierunku Międzymorza, budowania tych relacji w Europie Środkowej, Europie Środkowo-Wschodniej, być partnerem dla państw bałtyckich, dla Rumunii, dla Bułgarii, bo my wszyscy jedziemy na tym samym wózku, które Zachód albo nie rozumie, albo jest na tyle skorumpowany rosyjskimi pieniędzmi, że zrozumieć nigdy nie będzie chciał.
W uogólnieniu rosyjskie wpływy na Zachodzie, nie tylko w Europie, bo i w Stanach Zjednoczonych, i w Kanadzie poruszą się na dwóch nogach. Bardzo lewicowej, tradycyjne związki jeszcze z czasów komunizmu i tej bardzo prawicowej. Teraz jest tak, że można powiedzieć, że reżim Putina bardziej, mówiąc językiem Lecha Wałęsy, dokarmia tą prawą nogę, a mniej lewą? Czy porówno każdemu i lewicy, i prawicy swoje subsydia rozdzielam? Jak to wygląda obecnie?
Ja myślę, że daje wszystkim, tak, oczywiście. Znaczy teraz ma bardzo ograniczone możliwości, no bo jednak ta presja międzynarodowa jest taka, że każdy, kto podaje rękę Putinowi, jest trochę na salonach w dalszym ciągu skreślony. Ale z czasem to minie. No, Ukraina słabnie. wsparcie dla Ukrainy niestety, ale słabnie, a w naszym możemy sobie myśleć o Ukrainie, Ukraińcach co chcemy i często zachowują się wobec nas nielojalnie, ale w naszym egzystencjonalnym interesie jest to, żeby jak najwięcej Rosjan pożegnało się z tym światem, mówię o żołnierzach rosyjskich i jak najdalej od polskich granic zostały ich wojska i to jest no, jakby nieprawda objawiona, ale to jest tak w naszym żywotnym interesie. Nie ma innego chyba tak ważnego w kontekście polityki obronnej dla nas celu, jak to, żeby Ukraina tę wojnę wygrała albo chociaż zatrzymała bolszewików jak najdalej od naszych granic.
Ale kiedyś orężem Rosji był marksizm. Teraz wiele osób mówi, jest obrona tradycyjnych wartości chrześcijaństwa. To jest teraz
budują
sztandar
taki
Putina.
Taki swój mit, że są przeciwko tej kulturze, jak się w Stanach Zjednoczonych nazywa woke culture, co jest kompletną bzdurą. Ilość aborcji, rozwodów, alkoholizmu w Rosji jest największa na świecie. 5 milionów bezdomnych dzieci w Rosji jest obecnie 5 milionów. Cyryl, czyli patriarcha rosyjskiej cerkwi, to jest agent KGB, pseudonim Michajłow, co jest po prostu uznanym faktem, bo są po prostu na to dokumenty. Już w latach 70. donosił do KGB jako przedstawiciel rosyjskiej cerkwi w Szwajcarii. No cóż mam powiedzieć, no taki jest rosyjski konserwatyzm. Zresztą chodzi tam do cerkwi raz w miesiącu, średnio badania mówią niecałe 10% społeczeństwa.
Społeczeństwo jest sowietyzowane, ale propaganda jest prawicowa. Jak rozumiem, ktoś może na to się złapać. A na przykład w Polsce Prawo i Sprawiedliwość, 8 lat ciężkich bojów z Europą Zachodnią, teraz opozycja, ja sobie wyobrażam, patrzycie wszędzie z Ameryki, was krytykują, to was krytykują. Pokusa, że jest takie miejsce, gdzie będzie jakieś poparcie. Nie pojawi się? Nie jest tak, że Putin dobrze wyczuwa nastroje, że on gra sprytnie?
Nie. No, Putin gra sprytnie.
On jak patrzę na tą książkę i na ilość ludzi, których skorumpował?
On postawił jednak na szybkie zwycięstwo na Ukrainie. Okazało się to niemożliwe i jednak twarz w dużej mierze stracił. Mimo wszystko na pewno ta współpraca z Rosją nie będzie już taka jak dawniej, dokładnie w takim samym wymiarze. Nawet jeżeli będzie znowu Nord Stream 1-2 uruchomiony, czego nie wykluczam, bo w Niemczech tendencje prorosyjskie i współpracy z Rosją bardzo gwałtownie wzrastają i społeczeństwo chce już tej współpracy w większości z Rosją znowu. Ale Stany Zjednoczone w dużej mierze jednak społeczeństwa zachodnie zobaczyły, że Rosja nie jest taka piękna i wspaniała, jak do tej pory była w ich środowiskach malowana. Więc jakiś etap na pewno się zakończył i ta współpraca nie będzie już tak łatwa jak kiedyś, co nie zmienia faktu, że wszystko wskazuje na to, że może do niej dojść, jeżeli elity zachodnie jednak uznają, że lepszy jest zgniły kompromis z Rosją, niż dalsza z nią walka. No, dla Polski to byłoby bardzo niebezpieczne, tak jak dla innych państw naszego regionu. Bo Rosja to jest imperializm w czystej postaci. Rosja to jest głodna terytoria. Tam nie liczy się nic poza tym, żeby być tą idyllą, nowym Rzymem, nowym kontynentem, którym inne państwa muszą się podporządkować. Tak myślą Rosjanie, tak zostali wychowani. I albo rozbijemy Rosję, i albo Rosja w końcu się rozpadnie i dokończy się żywot sowieckiego tworu, którym dalej jest Rosja. I być może część z tych państw w perspektywie wtedy mogłaby przejść na naszą stronę, tych nowo utworzonych państw. Albo cała Rosja prędzej czy później sprzymierzy się z innymi dyktaturami na świecie, nie wiem, na przykład Chinami za 10 lat i będziemy mieć wielką wojnę, gdzie Rosję, kiedy mogliśmy, to nie pokonaliśmy, a potem już będzie za późno.
A panie pośle, proszę powiedzieć, jak Prawo i Sprawiedliwość powinno rozmawiać z tymi, którzy są w tej książce opisani? Marine Le Pen. Bardzo możliwe, że będzie za niedługi
trzeba,
czas
skoro
będzie
cały Zachód
Francji.
Skoro cały Zachód jest prorosyjski. Oczywiście teraz niektórzy udają, że nie, ale generalnie tak było przez dekady i jest dalej. No trzeba rozmawiać i ich uświadamiać i ich przekonywać. Również we Froncie Narodowym. Niektórzy politycy bardziej sobie zdali sprawę po tej wielkiej teraz wojnie, która trwa, z niebezpieczeństw związanych z Rosją. No, jak się nie rozmawia, jak się nie przekonuje, jak się nie naciska, no to na pewno efektu żadnego nie będzie. Najgorzej to jakbyśmy się teraz zamknęli. No nie, musimy rozmawiać i z Macronem, i z francuską opozycją, i wszystkim mówić to samo, pokazywać, jak dla nas ważne jest to, żeby Rosję pokonać, jak ona jest niebezpieczna dla przyszłych relacji też
Donald
w ramach Unii Europejskiej.
Tusk powie tak, ja mam dobre kontakty z Macronem, bo razem walczymy z Rosją, a PiS ma dobre kontakty z Marine Le Pen,
najważniejsze może w tym wszystkim jest jeszcze jedno. Jedno to rozmawiać, ale rozmowy mogą oczywiście nic nie przynieść. My musimy zbroić się na potęgę i nigdy mnie żaden polityk nie przekona, że Polska na przykład może nie być gotowa na 300-tysięczną armię zawodową. Izrael jest państwem 4 razy mniejszym od nas, też otoczony przez bardzo wrogie, niebezpieczne siły, takie jak Rosja u naszych bram i ma armię zawodową taką jak my w tej chwili. Tylko ma jeszcze rezerwy w postaci ponad 2 milionów wyszkolonych rezerwistów, którzy w każdej chwili mogą wkroczyć do wojska i teraz też walczą z Hamasem. U nas jest armia zawodowa na tym samym poziomie, a jesteśmy 4 razy więksi. To znaczy, że co, że nie możemy mieć jeszcze 100 tysięcy zawodowych żołnierzy i na przykład Siemieniak mówi, że to jest niemożliwe, bo to jest przeskalowanie. Kiedy za wschodnią granicą toczy się taka jaka wojna, jaką widzimy, sąsiadujemy z najbardziej zmilitaryzowanym obwodem królewieckim w naszej części świata. I jeszcze jest Białoruś, która tak naprawdę jest Rosją. No jeżeli chodzi o wymiar militarny, to Białoruś jest Rosją.
To odpowiedzmy sobie na pytanie, z czego to płynie. Takie postawy Tomasza Siemoniaka chociażby.
Nie wiem, z głupoty. Nie wiem, nie chcę być tutaj niegrzeczny wobec starszego kolegi posła, ale widząc, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, jak można mówić, że 300-tysięczna armia to jest za dużo dla Polski? Jesteśmy nie tylko odpowiedzialni za siebie, ale jeżeli my chcemy się liczyć na arenie międzynarodowej, tak jak się liczyliśmy przez ostatni rok, postaliśmy się, można powiedzieć, mocarstwem, bo to pod naszym wpływem nawet Stany Zjednoczone zmieniały różne decyzje, chociażby jeżeli chodzi o Rosję. Mieliśmy naprawdę duże znaczenie. To jeżeli chcemy to znaczenie zachować, jeżeli chcemy zagwarantować bezpieczeństwo naszym dzieciom i wnukom, no to my musimy pokazać jako pierwsi, jako ten najważniejszy sojusznik, nie tylko w ramach jakby obrony Polaków, ale i krajów bałtyckich i pozostałych krajów wschodniej flanki, że jesteśmy, że czuwamy i że to my jesteśmy dla nich najważniejszym partnerem, ale nie Niemcy, Francja czy kraje Beneluxu, gdzie raz, że ich służby wojskowe są często na beznadziejnym poziomie i często są zinfiltrowane, jak to słyszymy regularnie, jeżeli chodzi na przykład o Niemcy, przez rosyjskie służby, gdzie po prostu ilość szpiegów rosyjskich czy kupionych ich pracowników służb specjalnych wydaje się bardzo wysoka, bo co chwilę słyszymy o nowych nazwiskach, które są objęte śledztwami przez niemiecką prokuraturę, że po prostu byli agentami rosyjskimi.
To o tym wszystkim i nie tylko o tym, bo to jest i książka polityka, i książka osoby, która patrzy, jest w polityce i patrzy na politykę, ale to jest zgoła książka dziennikarza śledczego trochę. Tak też to czytałem, że tam się wchodzi za kulisy polityki, jest o tyle ciekawa. Te wszystkie wątki są do przeczytania. Kacper Pożyński, wszystkie piątki Putin.
To nie jest, nie jestem dziennikarzem śledczym, ale jako szef Komisji Spraw Unii Europejskiej z przerażeniem obserwowałem, zanim jeszcze ta wielka wojna się zaczęła, z przerażeniem obserwowałem, że mimo, że jeździłem po Europie, po różnych gremiach europejskich, no to była część mojej funkcji, obowiązków związanych z moją funkcją, to tam nawet na tydzień przed tą inwazją rosyjską temat ewentualnej napaści Rosji na Ukrainę nie był tematem ani jeden, ani dwa, ani trzy. Tam nie było w ogóle świadomości zagrożenia. No to o czym to świadczy? O tym to świadczy, że ten Zachód, a nawet południe Europy, bo nawet sąsiedzi nasi południowi nie bardzo podejmowali te tematy, są tak uśpieni, no przez kogo? No przez bardzo skuteczną politykę rosyjską usypiania emocji, strachów, niebezpieczeństw związanych z ich polityką. No inaczej się tego nie da wyjaśnić, no bo jeżeli za chwilę wybucha wojna, świat się w ogóle tym zachodnim nie interesuje i uważa, to niemożliwe, po czym jak obuchem w twarz dostaje i jednak okazuje się, że możliwe, no to coś tu jest poważnie nie tak.
Zobaczymy, czy teraz ja zrobię coś poważnie nie tak, no ale to się okaże. Proszę pana posła o dedykację do książki, jeżeli to jest możliwe, ale to nie dla mojej skromnej osoby, ale dedykacja będzie dla pierwszego patrona Radia Wnet, który się zgłosi w randze komandora lub wyżej. To jest nietaktowne, czy to jeszcze się łapie w dekorum, to takie nowe ładne słowo, w dekorum poselskim, panie pośle?
Nie wiem, do czego pan pije, panie
redaktorze. Do pani poseł Wiśniewskiej z Łodzi, ona takiego słowa użyła, chyba nie do końca rozumiem, o co
chodzi. A to nie, no ja przecież nie śledzę pani poseł, więc nie jestem na czasie.
A widzi pan, ploteczek, a ja ploteczki śledzę, to jeżeli to nie jest nietaktowne, to taką dedykację dla patrona Radia Wnet byśmy pana posła poprosili.
Jak najbardziej, oczywiście z przyjemnością.
To pan poseł wypisuje pierwszy patron na stronie patronet.pl / Radio Wnet, który się zgłosi od teraz w ręce komandora lub wyższej kontradmirała. Taką książkę będzie mógł dostać.
To wyślemy może pierwszemu patronowi, bo dla pierwszego patrona to jest rusycyzm. A biorąc pod uwagę słusznie przebieg naszej rozmowy, to wolę pierwszemu patronowi.
Pierwszemu patronowi wszystko się zgadza.